Szanowni Państwo, Caritas Polska jest organizacją obecną na terenie Syrii od 2013 roku. W październiku 2016 ruszył program Rodzina Rodzinie, który trwa do teraz. A z kolei od stycznia tego roku prowadzony jest szereg kompleksowych programów pomocowych, nowych, to są nowe programy. I w podsumowaniu tych 5 lat działalności został sporządzony raport dotyczący obecnej sytuacji na terenie tego kraju. Również od początku tego roku współpracujemy z ośrodkiem Hope Center, o którym będzie mowa później również, który działa przy kościele katolickim w Aleppo. Jego pracownicy są odpowiedzialni za realizację i monitoring projektów Caritas Polska i są naszymi partnerami. To właśnie od nich, jakby jako od ekspertów, którzy znają z pierwszej ręki informacje na temat sytuacji w kraju, otrzymaliśmy dużo informacji zawartych w raporcie. Ponadto zawarto również dane statystyczne z najnowszych raportów Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci. Może krótko, o tym oczywiście można by zrobić osobną konferencję i na temat tego powstało już też wiele publikacji, więc nie będę bardzo długo mówić właśnie o tym, jak, skąd się w ogóle wzięła ta sytuacja, która obecnie jest na terenie Syrii. Oczywiście wszystko zaczęło się w marcu 2011 roku. Początkowo był to konflikt tylko wewnętrzny, to znaczy różne ugrupowania opozycyjne demonstrowały i jakby żądały ustąpienia rządu i prezydenta Bashara al-Assada. I w lipcu 2012 roku rozpoczęły się walki o Aleppo, które jest to miasto, które zostało najbardziej dotknięte zniszczeniem. Od stycznia 2013 roku konflikt przybrał charakteru wielostronnego. Uczestniczą w nim siły rządowe, rebelianci, ugrupowania terrorystyczne oraz mniejszość kurdyjska. Natomiast z czasem w kraju zaczęły się również udzielać siły międzynarodowe. W sposób oficjalny i nieoficjalny, i to trwa do dzisiaj. Wielu Syryjczyków podkreśla, że sami do końca nie wiedzą, kto z kim walczy. Bardzo często również ugrupowania opozycyjne ścierają się między sobą. No i ten chaos również przyczynia się do tego, że nie wiedzą, co z tym dalej robić. Niektórzy jakby zarzuca się im, że dlaczego uciekają ze swojego kraju, powinni zostać i tam walczyć o niego. Natomiast oni po prostu nie wiedzą, jak walczyć w momencie, kiedy jakby jest to gra planszowa również stosunków takich międzynarodowych. Tak. Grudzień 2016 roku to jest dla Aleppo taki przełomowy moment, dlatego że wtedy siły rządowe odzyskały Aleppo, to znaczy linia frontu przesunęła się poza miasto i właściwie zostały tam same gruzy. Ludzie nadal oczywiście nie mają pracy, o tym za chwilę też powiem. Natomiast to było takie bardzo ważne, strategiczne miasto, dlatego że było nawet większe niż Damaszek i siłom rządowym bardzo zależało na tym, żeby go odzyskać. Właśnie dlatego tam się toczyły najgorętsze walki. Oczywiście w tej wojnie wydarzyło się bardzo wiele różnych ataków z różnych stron. O niektóre do teraz są spory, kto właściwie jest za nie odpowiedzialny. I to jest ogromny chaos nie tylko dla nas, którzy próbują to zrozumieć i o tym czytać, ale również dla samych mieszkańców Syrii, tak jak wspomniałam. Więc chciałabym przejść po prostu do sytuacji, która jest dzisiaj. No więc można powiedzieć, że większość terytoriów zostało odzyskane przez siły rządowe. Czyli ten postulat, który był na samym początku tego konfliktu w marcu 2011 roku, można powiedzieć, że siły rządowe zwyciężają jak na dzień dzisiejszy. Odzyskały Aleppo, w ich rękach jest również miasto Damaszek, Latakia i Homs. To jest kolor czerwony na mapie. Siły opozycyjne, te różne ugrupowania, które bardzo ciężko jest sklasyfikować jednoznacznie, obecnie w ich rękach znajduje się tylko jeden ważny region. Jest to prowincja Idlib na północy kraju. Są jeszcze kilka terytoriów na południu i też przy granicy z Izraelem, natomiast jakby nie jest to, jest to mniej strategiczny region, powiedziałbym. To jest kolor zielony na mapie. Jeżeli chodzi o północ kraju, to tam dosyć mocną siłą są ugrupowania kurdyjskie. Natomiast wśród nich również nie ma jednego lidera, który by prezentował jeden postulat, więc ich z kolei dążenia do tego, żeby uzyskać niepodległość od Syrii, są również takim marzeniem, bardziej bym powiedziała. Natomiast nadal trwają również tam walki w tych rejonach. I zwalczanie tych marzeń właśnie Kurdów również są zaangażowane wojsko tureckie, które chciałoby zrobić wszystko, żeby Kurdystan nie powstał. No i oczywiście jedną z takich bardzo ważnych sił, o których od kilku lat słyszymy, jest Państwo Islamskie, do niedawna jeszcze siejące postrach w całym kraju. Obecnie kontroluje niewielkie tereny na wschodzie Syrii, natomiast już na przykład ta mapa, która jest za mną, jest ten region czarny też poszerzony, więc jakby Państwo Islamskie, pomimo tego, że straciło swoją siłę, nadal działa i stara się odzyskiwać znowu te tereny, które straciło. No i rezultat tego chaosu jest taki, że obecnie do dzisiaj niemal 500 000 osób zginęło. Z kolei uciekło z terenów Syrii już 5,5 miliona ludzi, z czego trzeba zaznaczyć, że w większości uciekają ludzie, którzy mają do tego możliwości, czyli są młodzi albo są wykształceni i mają szansę w ogóle odnaleźć się poza granicami kraju. Większość z nich, bo z tych 5,5 miliona, 5,3 miliona mieszka w krajach ościennych Syrii, czyli prawie wszyscy mieszkają w krajach ościennych Syrii. Najwięcej na terenach Turcji są to 3 miliony, w Libanie 1 milion. No i jeszcze oczywiście Jordania i Irak. Jeżeli chodzi o chaos w kraju, mówimy tutaj o 6 milionach ponad przesiedleńców wewnętrznych. Jest to również trudne do oszacowania, bo wielu z nich przemieszcza się częściej niż raz, w zależności od tego, jak się przesuwa linia frontu. I oni oczywiście w nowych miastach, pomimo tego, że nie uciekli poza granice kraju, mają ogromny problem się odnaleźć, dlatego że wtedy nie mają swojego domu, w którym mogliby zamieszkać, muszą wynajmować. Ciężko oczywiście z pracą jest wszędzie. I również po drodze, stykają się z dużym problemem, czyli z na przykład konfiskatą dokumentów, co również jest jednym z czynników, które uniemożliwia im otrzymywanie pomocy humanitarnej później, bo wiele organizacji tych międzynarodowych, dużych, wymaga posiadanie dokumentu tożsamości, który na różnych checkpointach po drodze został skonfiskowany. Jeżeli chodzi o kolejne informacje, takie bardziej statystyczne, 35% populacji nie ma dostępu do wody pitnej albo nie ma bieżącej wody. 7,6 milionów ludzi ma ograniczony dostęp lub nie ma dostępu do systemów sanitarnych. Z kolei 69% Syryjczyków żyje w skrajnym ubóstwie. To jest taka informacja bardzo sucha, powiedziałabym, natomiast żeby dać temu jakiś ogląd, to dla wyjaśnienia podam, że taką średnią Międzynarodową Banku Światowego skrajne ubóstwo oznacza życie za 1,9 dolara dziennie. Czyli 69% Syryjczyków żyje za mniej niż 1,9 dolara dziennie. Przez to jakby w ich środowiskach, w tych gospodarstwach domowych są narażeni na przyjmowanie negatywnych sposobów radzenia sobie z problemami. To znaczy obniżają dzienne spożycie porcji żywieniowych i zapożyczają się. Ceny wzrosły o 800% średnio, w zależności też od artykułów, za chwilę też pokażemy. No i tak, dane statystyczne mówią, że przed wojną 1/4 gospodarstw domowych przeznaczała ponad połowę swoich przychodów na żywność, Obecnie już 90% gospodarstw przeznacza ponad swoich przychodów na żywność, a w co trzecim gospodarstwie domowym dorośli muszą redukować swoje racje żywnościowe, żeby przeznaczyć je dla dzieci. Kolejnym bardzo przerażającą daną na temat Syrii jest bezrobocie, które sięga prawie 60%. Jest ono w szczególności wysokie wśród młodych ludzi, tam sięga do 75%. No i dodam tylko, że przed wojną odsetek bezrobocia to było około 8%. Dobrze, jeżeli chodzi właśnie o ceny, no to jest to trudne troszeczkę do wyobrażenia, dlatego że po pierwsze wszystko zdrożało, ale po drugie też sam funt syryjski stracił na wartości. Natomiast tak, żeby przybliżyć chociaż trochę, dać jakiś ogląd właśnie różnic, można spojrzeć właśnie na ceny chleba, które przed wojną kosztowało 120 funtów syryjskich, czyli około 90 groszy. A obecnie ten przelicznik na złotówki to już jest 8 zł 70 groszy, czyli z 90 groszy 8 zł 70 groszy. Jeżeli chodzi o litr mleka, tutaj są podane ceny w funtach syryjskich, natomiast w złotówkach jeden litr przed wojną kosztował złoty 80, a obecnie już 25 zł. No i oczywiście, jak to w każdej wojnie się dzieje, tymi, którzy zostali najbardziej dotknięci tymi skutkami negatywnymi, są oczywiście dzieci. Mówi się obecnie o straconym pokoleniu, dlatego że wiele dzieci przestało chodzić do szkoły przez kilka lat. Obecnie są takie programy przygotowane dla dzieci, które miałyby odzyskać jakby te stracone lata nauki, natomiast no, jest za mało miejsc w szkołach, żeby wszystkie mogły to nadrobić. Ponadto często, choćby nawet mogły chodzić do szkoły, to są zatrudniane. I tutaj zdaje się jest 1 750 000, natomiast dane z UNICEF-u mówią, że tych dzieci w wieku szkolnym, które nie chodzi do szkoły, tak naprawdę jest ponad 2 miliony obecnie. W samym Aleppo zniszczonych jest 267 szkół całkowicie, a częściowo 205 szkół. A w całej Syrii mówimy tutaj o 40% zniszczonej infrastruktury szkolnej. No i tak jakby dla podsumowania również tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o program Rodzina Rodzinie. Jest to program, który od początku swojego trwania objął pomocą 8700 rodzin. Natomiast zainteresowanie Syrią maleje i nie wszystkie rodziny, które otrzymywały pomoc przez na przykład pół roku albo rok, mogą ją otrzymywać nadal. Na przykład w zeszłym miesiącu z tych środków, które zostały przekazywane w ramach deklaracji darczyńców, mogliśmy objąć pomocą tylko 4570 rodzin, czyli właściwie jest to połowa. Co się oczywiście wiąże z tym, że po prostu trzeba odmawiać pomocy ludziom. Pomimo tego, że oni nadal jej bardzo potrzebują. I tak dla podsumowania, jakby niestety liczba potrzebujących w Syrii od 2016 roku praktycznie się nie zmieniła. Nadal są to ponad 13 milionów potrzebujących. To jest to siódmy mieszkaniec Syrii, a 40% z tych 13 milionów to są dzieci. Natomiast dla nas tak również najważniejszą informacją jest to, że z tych 13 milionów 8 milionów pozostaje bez podstawowej pomocy, co może oznaczać, że albo zagrożone jest ich bezpieczeństwo, czyli żyją w strefie działań wojennych na linii frontu, a jeżeli nie, to pozostają na przykład bez prądu, nie mają wody bieżącej, nie mają za co kupić wyżywienia, albo nie mają dachu nad głową, muszą się zapożyczać, jakby, żeby tak z grubsza powiedzieć, o co chodzi, co to znaczy osoba potrzebująca. Jest ich obecnie 8 milionów. Bardzo dziękuję.
Sylwia Hasbun zaprezentowała raport Caritas Polska na temat sytuacji w Syrii i w Aleppo. Ja jeszcze tylko mogę dorzucić jedno, że pamiętam w grudniu, jak chodziliśmy z księdzem Marcinem Schmidtem i obserwowaliśmy, jak wygląda pomoc rodzina rodzinie, i rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pytali się z łzami w oczach, dosłownie i roztrzęsieni, czy ta pomoc będzie kontynuowana, bo jeżeli nie będzie, to oni nie mają szans na jakiekolwiek godne życie, normalne życie, a właściwie to będą przymierali głodem, nie będą mogli sobie dać rady. To jest naprawdę coś też niesamowitego i to te liczby, o których tutaj wspominała Sylwia Hasbun, powinny robić ogromne wrażenie na społeczności międzynarodowej, ale tak samo pamiętam też spotkanie z arcybiskupem Josephem Tobdzim, którego tutaj gościmy, Kościół Maronicki w Aleppo. Rozmawialiśmy o sytuacji chrześcijan między innymi. Chrześcijanie, którzy opuszczają to bardzo ważne dla chrześcijaństwa miejsce, opuszczali. Pamiętam księdza arcybiskupa, że dość załamany wtedy, jak rozmawialiśmy. Pytanie jest, czy w dalszym ciągu tak to wygląda.